możemy ćwiczyć naszego ducha. Możemy sprawić, że nasz duch będzie czynnie kontaktował się z Bogiem. Bez tego nie możemy prowadzić żywego, organicznego życia chrześcijańskiego.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Są dziś z nami w studiu Stanisław Leszczyński.
Dzień dobry.
I Jan Nicał.
Dzień dobry.
Dochodzimy dzisiaj do kwestii pierwszego upadku człowieka w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Zanim posłuchamy wykładu Witnessa Lee na ten temat, może moglibyście przypomnieć naszym słuchaczom krótko to, co zobaczyliśmy do tej pory na temat odwiecznego Bożego zamiaru w rozdziale pierwszym, a także to, w jaki sposób Bóg realizuje swoje pragnienie w rozdziale drugim.
Pewnie nie będzie zaskoczeniem dla naszych stałych słuchaczy, jeśli streszczę Boży zamiar objawiony w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju w dwóch słowach kluczach: obraz i panowanie. Bóg stworzył nas na swój obraz, żebyśmy byli Jego zbiorowym wyrazem. I nakazał nam panować, czyli sprawować władzę, po to, abyśmy pokonali Bożego wroga i ustanowili królestwo, w którym Bóg będzie mógł zrealizować swój plan. Tak w wielkim skrócie przedstawia się cel ludzkiego życia. Cel, w którym Bóg stworzył człowieka. Człowiek ma na ziemi wyrażać Boga i panować dla Jego królestwa. W rozdziale drugim akcent pada na stworzenie Ewy jako odpowiednika czy też partnerki Adama. Słowa kluczowe dla rozdziału drugiego to życie i budowanie. Rozdział ten mówi o drzewie życia, które jest obrazem Boga w Chrystusie, dostępnego dla nas i zaopatrującego nas, a także pokazuje, że Boży cel zostaje wypełniony przez Boże życie. Z kolei słowo budowanie, pamiętamy, że Pan Bóg zbudował kobietę z kości wyjętej z Adama, wskazuje na charakter zbiorowy Bożego celu. Bóg nie chce mieć milionów indywidualistów, lecz chce, żebyśmy byli zbiorowym wyrazem na Jego obraz, byśmy sprawowali Jego panowanie, napełniali się Jego życiem, budowali się ze sobą i stawali dla Niego żoną, oblubienicą, która zaspokoi pragnienie Jego serca. Tak w olbrzymim skrócie przedstawia się najważniejsze objawienie zawarte w tych rozdziałach.
Dziękuję. To dobre wprowadzenie do dzisiejszego wykładu. Przypomnę, że mowa dziś będzie o pierwszym upadku człowieka opisanym w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Pierwsze dwa rozdziały Biblii mówią nam po pierwsze o odwiecznym Bożym celu. Drugi rozdział mówi o tym, jak Bóg swój cel osiąga. Przedstawia Boży sposób, procedurę do osiągnięcia celu. A teraz, w rozdziale trzecim, czytamy, że jeszcze zanim Bóg cokolwiek zrobił, na scenę wkroczył szatan. Na podstawie rozdziałów od trzeciego do jedenastego można stwierdzić, jak sądzę, że ludzkość upadała czterokrotnie.
Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu upadkowi człowieka. Po pierwsze, musimy odkryć, co było powodem. Co zadecydowało o upadku? Co było jego przyczyną? Po drugie, musimy zobaczyć, jaki był przebieg upadku. W jaki sposób człowiek upadał? I po trzecie, musimy przyjrzeć się skutkowi upadku człowieka. O tym właśnie będziemy mówić dzisiaj. Pierwszym czynnikiem, jaki spowodował pierwszy upadek człowieka, był szatan. Szatan zachowywał się jak szatan. Nie można się po nim spodziewać niczego lepszego, bo szatan to szatan. Nosi też bardzo szczególne imię – kusiciel. A jego kuszenie zawsze polega na tym, że najpierw składa człowiekowi propozycję. Propozycja ta zawsze podaje w wątpliwość Boże Słowo. Szatan przychodzi zawsze po to, by nas kusić, złożyć nam propozycję, która wciągnie nas w pułapkę, a jego propozycja zawsze podaje w wątpliwość Boże Słowo. Zawsze, gdy zaczynamy wątpić w Boże Słowo, musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nie my, tylko ten mały wąż. Teraz przyjrzyjmy się prawdziwemu czynnikowi, który spowodował upadek człowieka. Chcę to stanowczo podkreślić. Prawdziwym czynnikiem, który spowodował upadek człowieka, było to, że kobieta zajęła pozycję głowy. Czy wiecie, dlaczego Ewa dała się złapać w pułapkę? Bo zapomniała o swoim mężu. Gdybym był tego dnia w ogrodzie Eden i gdyby podszedł do mnie diabeł, to na miejscu Ewy nawet bym na niego nie spojrzał. Od razu zwróciłbym się do swego męża i schował za nim. Niech to on będzie głową. Niech pozycję głowy zajmie mój mąż. A wtedy nie będzie żadnych problemów. Dziś obowiązuje ta sama zasada. Zawsze, gdy robimy coś, spychając Pana Jezusa na bok, już samo to jest naszą porażką. Jeśli to wy próbujecie sprostać sytuacji, to wierzcie mi, trzymacie się z dala od swojego męża. A to jest prawdziwy czynnik, który spowodował pierwszy upadek człowieka. I taka sama zasada nadal obowiązuje dzisiaj.
Zatrzymajmy się tu na chwilę. Słyszeliśmy przed chwilą, że upadek spowodowany jest tym, iż człowiek zamiast uznać zwierzchnictwo Chrystusa, sam zajmuje pozycję głowy. Czy moglibyście rozwinąć tę myśl?
Nie powinniśmy sądzić, że wydarzenia z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju to tylko historia. Weźmy pod uwagę słowa apostoła Pawła z 11 rozdziału 2 listu do Koryntian. Paweł mówi tam: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. W tym samym rozdziale Paweł mówi wierzącym w Koryncie, że zaręczył ich z jednym mężem, aby stawić ich przed Chrystusem jako dziewicę czystą. Chciałbym tu przypomnieć, że w oczach Boga wszyscy wierzący, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, są dziewicami, albo inaczej stanowią część jego małżonki. Musimy zobaczyć, że tak samo jak szatan w postaci węża zwiódł pierwszą kobietę, tak samo próbuje postępować dzisiaj z nami. Sposób szatana polega na atakowaniu naszego umysłu. Dlatego Paweł w wersecie, o którym wspomniałem, mówi o tym, żeby ich myśli nie odwróciły się. To naprawdę niebezpieczne, gdy zapominamy, że jesteśmy żoną, a nasza głowa, Chrystus, jest naszym mężem. Błąd Ewy polegał na tym, że dała się wciągnąć w konwersację z szatanem, zamiast pójść do Adama, by mu powiedzieć, kto do niej przyszedł, żeby to Adam mógł się tym zająć. Tymczasem Ewa odsłoniła swoją głowę, postąpiła w sposób niezależny od męża i została zwiedziona.
Jeśli jesteśmy odrodzonymi chrześcijanami, lecz żyjemy w taki sposób, iż pokładamy zaufanie w naszym naturalnym umyśle i postępujemy niezależnie od Chrystusa, który jest naszym mężem, wówczas możemy ulec zwiedzeniu, oszustwu Bożego wroga i dać mu się wyprowadzić na manowce. Musimy mieć przykryte głowy, a kiedy przychodzi kusiciel, to zamiast próbować stawiać mu opór naturalną siłą, powinniśmy wołać do Pana, uniżyć się przed Nim i pozwolić Mu, by okrył nas samym sobą i żeby to On miał wiążące słowo. Nasz problem polega na tym, że choć wierzymy w Chrystusa, często zapominamy, że jesteśmy żoną i zachowujemy się nie jak uległa żona, tylko jak mąż. Musimy nauczyć się tej ważnej lekcji. My jesteśmy żoną, a Chrystus jest naszym mężem. On jest głową. Oddawajmy Mu cześć jako głowie. Niech On nas ukrywa. Trwajmy w jedności z Nim i w zależności od Niego. I pozwólmy, by to On zajął się wrogiem.
Dziękuję. Wróćmy do Witness Ali.
Omówimy teraz przebieg upadku. Dlaczego upadli oboje, Adam i Ewa? Dlatego, że nie użyli swojego ducha. Gdyby tego dnia Ewa zwróciła się do ducha, nie byłoby problemu. Powiadam wam, dzisiaj nasz mąż jest w naszym duchu. Jeśli pozostajemy w umyśle, czyli zajmujemy pozycję głowy, to znaczy, że sami decydujemy. To straszne. Jest to też grzech. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że dziś nasz mąż jest w naszym duchu. Musimy używać ducha. Wielu chrześcijan zna tylko jeden rodzaj modlitwy. Prośbę do Boga, by im pomagał. Nie wiedzą, że ich duch został odrodzony przez Ducha Świętego i że Duch Święty mieszka w ich duchu. Oni tego nie wiedzą, ale my musimy wiedzieć, że jest w nas taka część, która pełni bardzo ważną funkcję. A dziś sam Pan Jezus mieszka właśnie w naszym duchu. Musimy zwracać się do naszego ducha. Wiem, że nie używacie swojego ducha. Łatwo to zrozumieć. Jeśli spotykamy się z kimś, jeśli zajmujemy się czymś, nie będąc jedno z Bogiem, to znaczy, że nie używamy swojego ducha. Niezależnie od tego, co robimy, jeśli nie robimy tego w kontakcie z Bogiem, to jesteśmy niezależni od swojego ducha i jesteśmy też niezależni od Boga. Kolejna rzecz to to, że Adam i Ewa nie użyli ducha, za to użyli duszy. To wielu z nas rozumie. Nieraz w wielu sytuacjach nie modlimy się, nie używamy ducha, myślimy, rozważamy, studiujemy. Dlaczego się nie modlisz? Po prostu nie mogę się modlić, bo mam za dużo myśli. Mój umysł jest zbyt aktywny. Nie mogę go zatrzymać. Zawsze, gdy mogę powstrzymać się od myślenia, gdy myślenie zamieniam na modlitwę, jeśli to nam się udaje, to co to znaczy? To znaczy, że chodzimy z Panem Jezusem i żyjemy w Jego obecności.
Zatrzymajmy się tu na chwilę. Czy moglibyście bliżej wyjaśnić, co ma na myśli Witness Lee, gdy wzywa nas do ćwiczenia naszego ducha?
Trudno zdecydować, od czego należałoby zacząć, gdy mówi się na tak ważny temat. Może najpierw przypomnę niezaprzeczalny fakt objawiony w Piśmie Świętym. Mianowicie, że człowiek składa się z trzech części. Posiada ducha, duszę i ciało. Dobrze uświadomić sobie, że duch i dusza to nie dwa wymienne określenia tej samej rzeczy, tylko dwie różne władze, czy też części składowe człowieka. Każda część naszej stworzonej przez Boga istoty wymaga ćwiczenia. Nie powinniśmy pozwalać sobie na lenistwo ani biewność. Boże Słowo wzywa nas do tego, byśmy kochali Boga całym naszym sercem, duszą, umysłem i mocą, co wskazuje, że powinniśmy ćwiczyć się w kochaniu Pana i chodzeniu za Nim. Powinniśmy mieć umysł jasny i wyćwiczony. Nasze emocje winny obfitować w uczucia, a nasza wola powinna nieustannie praktykować jedność z Panem i sprzeciw wobec wroga. Z kolei nasze serce winno czynnie wierzyć w Pana i kochać Go. A co z naszym duchem? Nie powinniśmy biernie siedzieć i czekać na natchnienie, lecz przeciwnie, musimy ćwiczyć swojego ducha ku pobożności. Tak brzmią słowa z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdziału 4. Ćwiczcie się w pobożności. Tak jak ćwiczymy nasze ciało i każdą część naszej duszy, tak samo też musimy ćwiczyć swojego ducha. Wtedy będzie on czynnie funkcjonował. Jak to robić? Znajdujemy pewne wskazówki w pierwszym liście do Koryntian. Paweł mówi tam, będę śpiewał w moim duchu i w moim umyśle. Będę modlił się w moim duchu i umyśle. Tak więc ćwiczymy swojego ducha modląc się, śpiewając i wzywając Pana. Pan Jezus także wspomina o oddawaniu Bogu czci w duchu. To ważne, byśmy nie byli leniwi ani bierni, tylko wręcz przeciwnie. Musimy ćwiczyć całą naszą istotę, łącznie z naszym ludzkim duchem, po to, byśmy spotykali się z Bogiem i mieli z Nim kontakt i byli jedno z Nim. Paweł mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Oznacza to, że posługując się wolą, możemy ćwiczyć naszego ducha. Możemy sprawić, że nasz duch będzie czynnie kontaktował się z Bogiem. Bez tego nie możemy prowadzić żywego, organicznego życia chrześcijańskiego.
Powróćmy do naszego studium.
Omówimy teraz skutek pierwszego upadku. Sądzę, że to jest niezwykle ważne. Skutek. Dzięki temu będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy dziś i jak wygląda nasza sytuacja. Popatrzmy na rezultat pierwszego wypadku. Po pierwsze, dusza uległa zepsuciu, zanieczyszczeniu, zniszczeniu. Dlaczego? Ponieważ otworzyła się na diabelską myśl, przyjęła diabelskie słowo. Ewa nie powinna była rozmawiać ze złym. Gdy z nim rozmawiała, jego poglądy przenikały do jej umysłu. Zanim więc Ewa zjadła z drzewa poznania, jej umysł już był zepsuty. Kolejna sprawa to, że zmieniła się natura ciała. Ciało zostało stworzone przez Boga. Było czystym naczyniem. Składało się z czystych części. Miało jedną naturę i zbudowane było z jednego stworzonego przez Boga pierwiastka. Jednak wskutek tego, że weszło w ludzkie ciało drzewo poznania, do ciała dodany został nowy, obcy pierwiastek. Ciało stało się upadłe. Poprzednio w ciele człowieka nie było grzechu. Było to czyste ciało. Kiedy jednak wszedł w ludzkie ciało owoc drzewa poznania, znalazł się w nim niegodziwy pierwiastek szatana. W świetle 7 rozdziału listu do Rzymian to, co weszło w ciało, nazywane jest grzechem, który mieszka w upadłym ludzkim ciele. Paweł pisze wyraźnie, to już nie ja, lecz grzech, który mieszka w moim upadłym ciele. Poprzez drzewo poznania wszedł w ludzkie ciało szatański pierwiastek. Pozwólcie, że zilustruję to następująco. Wyobraźmy sobie, że matka zabrania synowi brać do ręki butelkę, w której jest trucizna. A pewnego dnia, podczas gdy matki nie ma w domu, chłopiec bierze do rąk butelkę i wypija jej zawartość. W ten sposób nie tylko łamie zakaz matki. To nie jest wielki problem. Prawdziwy problem polega na tym, że wypił truciznę. W dniu, w którym człowiek zjadł z drzewa poznania, wszedł w jego ciało obcy pierwiastek. Tu nie chodzi tylko o złamanie zakazu. Chodzi o to, że trucizna, która zwana jest grzechem, sama natura złego, weszła w ludzkie ciało. Kolejna rzecz to to, że duch został uśmiercony. Grzech nie wszedł do ludzkiego ducha, nie wszedł też do niego szatan, chwała Panu. Jednak duch, który w nas jest, został uśmiercony. Biblia mówi nam w drugim rozdziale listu do Efezjan, że zanim zostaliśmy zbawieni, byliśmy martwi. Która część była martwa? Martwe nie było ciało, ani dusza, tylko duch. Co to znaczy być martwym? Martwota to zanik funkcji, zanik czucia. Wszyscy mamy ludzkiego ducha, który służy do tego, byśmy odczuwali Boga, spotykali się z Nim. Ale od dnia upadku człowieka jego duch został uśmiercony. A to znaczy, że jego duch stał się otępiały, stracił czucie, przestał funkcjonować. Trzeba byśmy zdali sobie z tego sprawę. Tu wcale nie chodzi o to, co robimy na zewnątrz, tylko o to, co jest w nas. Chodzi o ciało, duszę i ducha. Ciało zmieniło swą naturę. Dusza uległa zepsuciu i zanieczyszczeniu, a duch został uśmiercony. Staliśmy się takimi ludźmi.
To naprawdę pełne światła objawienie, że przez upadek wszedł w człowieka grzeszny pierwiastek. Czy moglibyście powiedzieć nam coś o tym, jak to wygląda w naszym doświadczeniu?
Jeśli tylko spojrzymy na swoje doświadczenie w świetle prawdy zawartej w Piśmie, zobaczymy, że przeżywamy dokładnie to, co przeżyli Adam i Ewa. Oboje zjedli coś i to, co zjedli, dostało się do ich wnętrza. Owszem, dopuścili się obiektywnego, konkretnego aktu nieposłuszeństwa, czegoś, co wyraziło się na zewnątrz. Złamali zakaz, nie posłuchali się Boga. Ale wydarzyło się coś jeszcze gorszego. Przyjęli coś do swego wnętrza. Tak naprawdę przyjęli szatana, który jest grzechem. Dlatego właśnie apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że grzech wszedł. I dalej opisuje grzech jako osobę. Grzech zwiódł mnie. Grzech działa we mnie. Nie ja to czynię, lecz grzech, który we mnie mieszka. Kiedy studiujemy list do Rzymian, a zwłaszcza rozdział 7 na temat grzechu, widzimy, że jest w naszej istocie coś złowieszczego, wręcz szatańskiego. Kiedy Adam i Ewa upadli, nie tylko popełnili coś złego w sensie zewnętrznego uczynku, lecz przyjęli pierwiastek zła do swojego wnętrza. Teraz mamy w sobie grzech. Jeśli chcemy, aby nasze doświadczenie stanęło w Bożym świetle, musimy przyznać, że w naszym wewnętrznym ja kryje się pierwiastek zła. Jest w nas coś, co nie zostało pierwotnie stworzone w nas przez Boga. Znajduje się w nas zła moc. Można wręcz rzec osoba ze swoją naturą i życiem, która zmusza nas do czynienia tego, czego nie chcemy. Biblia nazywa ją grzechem, zamieszkującym nas grzechem. Paweł borykał się z nim i walczył, dopóki nie zrozumiał Bożego sposobu wybawienia. Widzimy w Biblii, że Bóg udzielił wspaniałe odpowiedzi na grzech. Zesłał swego Syna w ciele, które było na podobieństwo ciała grzechu. I ten Syn poniósł śmierć na krzyżu. Śmierć ta była ofiarą za nasz grzech. I dzięki niej grzech, który w nas mieszka, został potępiony. A boskie życie mogło wejść do naszego ducha. A więc to prawda. W naszej upadłej naturze mieszka grzech. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale jeśli jesteśmy odrodzonymi chrześcijanami, to znaczy, jeśli był w naszym życiu taki moment, kiedy otworzyliśmy swoje serce na Pana Jezusa i przyjęliśmy Go do swojej istoty, to możemy mieć pewność, że w naszym odrodzonym duchu mamy Chrystusa, który jest naszą ofiarą za grzech. Im więcej przyznajemy, że mieszka w nas grzech, tym bardziej możemy docenić wspaniałość Bożej miłości, która przejawiła się w tym, że Bóg zesłał nam Syna, który umarł w ciele podobnym do ciała grzechu, abyśmy mogli być w pełni i całkowicie zbawieni w życiu trójjedynego Boga.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nica. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w naszej następnej audycji. Mamy nadzieję, że słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Biblii. Wszyscy wierzący winni studiować święte i natchnione Słowo Boga. Każdy chrześcijanin powinien poznać rozległość i głębię jej objawienia. Aby jednak jasno zrozumieć, co Bóg w nim mówi, musimy przystępować do studiowania Jego Słowa w odpowiedni sposób. Wydano wiele dobrych książek poświęconych studiowaniu Biblii. Większość z nich jednak koncentruje się niemal wyłącznie na kwestii metod. Nie poświęcono w nich należytej uwagi temu, jakim człowiekiem trzeba być, by ją skutecznie studiować. W książce Jak studiować Biblię Watchman Nee podaje praktyczne wskazówki przydatne każdemu, kto pragnie poznać i zrozumieć Słowo Boże. Pokazuje też, jakimi ludźmi musimy być przed Bogiem, by Jego żywe Słowo do nas przemawiało. Nawet najlepsze metody bowiem przyniosą niewielką korzyść, jeśli nie będziemy właściwymi ludźmi przed Panem. Polecamy tę pozycję wszystkim słuchaczom. Książka Jak studiować Biblię jest dostępna w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.